Słuchajcie, no to powtórkę robimy,
tak? Jak zwykle.
Trzy najważniejsze rzeczy dla Kościoła. A tak naprawdę? Modlitwa, misja i społeczność. Społeczność, modlitwa, misja. I mówiliśmy dużo o modlitwie. Mówiliśmy o tym, że podsumowując, z jednej strony albo jest się domem modlitwy, albo jaskinią zbójców, jeżeli pamiętacie na początku, raczej lepiej być domem modlitwy. Mówiliśmy o tym, jak się modlić i tutaj patrzyliśmy na Ojcze Nasz i to, że pierwsza połowa mówi, jaki jest nasz cel, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. A druga połowa mówi to, czego potrzebujemy do tego. Chleba powszedniego, odpuszczenia, odpuszczania. I mówiliśmy o tym. Mówiliśmy też ostatnio trochę o tym właśnie, czemu czasami, czy może jakie, czemu czasami jest tak, że Bóg nie odpowiada na niektóre nasze modlitwy. A dzisiaj mam takie pytanie i będzie to ostatnie w zasadzie kazanie z tematu modlitwa. Przejdziemy potem do społeczności. Czy warto się modlić? Czy warto się modlić? I grzeczna klasa mówi, tak, warto się modlić. Pewnie tak. Chciałbym wam opowiedzieć taką historię, trochę z naszego życia. Niektórzy z was wiedzą, może nie wszyscy, że my ładnych kilka lat spędziliśmy na Syberii mieszkając, tłumacząc Biblię dla takiego małego narodu Hakasów, którą zresztą jakby dalej ja uczestniczę w tym tłumaczeniu. I no, to było daleko, w górach, nad piękną rzeką, trochę taką troszkę mniejszą niż Odra, ale taką liczącą się, że taka mniejsza syberyjska rzeka, ale właśnie taka troszkę węższa niż Odra może była. No i na Syberii tak bywa, że rzeki wylewają. Wszyscy wiemy, jak ktoś mieszka we Wrocławiu, to wie, co to znaczy, jak jest powódź. No i tu powódź jest raz na parę albo paręnaście lat, a tam w zasadzie jest prawie co roku jest powódź. Dlatego, że zwłaszcza wiosną, kiedy pęka lód, robią się właśnie zatory i rzeki wylewają. No i my również doświadczyliśmy jednego takiego dramatycznej powodzi, kilku mniejszych, mało dramatycznych, ale którejś wiosny, tak właśnie kwiecień, to jest jeszcze śnieg, lód, minus kilka co najmniej stopni. I ta nasza rzeka wylała. My mieszkaliśmy wtedy w takim domku, mieliśmy taki drewniany domek z 200 metrów od właśnie brzegu rzeki. Między naszą ulicą była jeszcze jedna ulica i potem w zasadzie był brzeg rzeki. I któregoś popołudnia właśnie takiego siedzimy sobie w domu, pijemy herbatę, przyszła do nas znajoma w gości i nagle, wiecie, drzwi z takim hukiem się otwierają, wpada sąsiad i mówi, słuchajcie, rzeka wylewa, macie 5 minut, zbierzcie dzieci, mamy dwóch synów, wtedy mieli 3 i 5 lat, albo 4 i 6, jakoś tak mniej więcej. Mówi, macie 5 minut, żeby zebrać ciepłe rzeczy, to co najważniejsze, wsiąść do samochodu i musimy wyjechać jakby w górę, powyżej tego, tam gdzie ta rzeka może wylać. No i za 10 minut może być tak, że droga będzie już rozmyta i nie przejedziemy. No więc wiecie, my w panice oczywiście, co bierzesz w 5 minut, nie? Teraz uczą o tych plecakach ewakuacyjnych i tak dalej, ale człowiek myśli, no dzieci za ręce chwyta, jakieś ciepłe koce, jakieś dokumenty, no bo mieszkamy za granicą, to paszporty, tak? Gdzie mamy paszporty? Jakieś pieniądze, no coś takiego szybko do samochodu, wszystko to wrzuciliśmy. Pojechaliśmy. Rzeczywiście rzeka wtedy wylała bardzo mocno. Ludzie spędzili noc na dachach domów, a tam w nocy z minus 10 czy minus 15 więc siedzieli na tych dachach. My żeśmy właśnie gdzieś wyjechali, gdzieś te samochody zostawiliśmy, już nie pamiętam szczegółów, potem byliśmy gdzieś u znajomych w domu, bo no i nie wiedzieliśmy, co tam, czy zalało tą naszą ulicę, czy nie zalało, bo odcięło jakby zupełnie tą część tego miasteczka. Także my spędziliśmy w cieple i jakby bezpiecznie, ale różnie było dla ludzi. No i później następnego dnia, czy poszliśmy zobaczyć, okazało się, że tą naszą ulicę, tak wiecie, z jednej strony zalało wszystko, z drugiej strony zalało wszystko, a naszej ulicy nie zalało. Trzy domy, tak rozmawialiśmy, że na tej ulicy mieszkaliśmy my i jeszcze dwie wierzące rodziny, więc stwierdziliśmy, że było wystarczająco dużo sprawiedliwych, żeby Pan Bóg tą ulicę oszczędził i jakby, no, obeszło się dla nas przynajmniej osobiście tylko strachem i takim nauczką tego, co się robi, jak masz 5 minut, żeby jakby wyciągnąć z domu to, co potrzebujesz. Chociaż całe miasteczko było, ileś tam osób, głównie ludzie poumierali z przeziębienia, starsi gdzieś tam na tych dachach, tam nikt się nie utopił, ale powiedzmy, było później dużo też, no oczywiście to był kwiecień, zimno i tak dalej. Ale finał tej historii, taki może trochę nieoczekiwany dla nas był, że wróciliśmy do Polski kilka miesięcy później, nie wiem, z pół roku później wróciliśmy do Polski. I jak mieliśmy w zwyczaju, że gdzieś po kościołach takich opowiadaliśmy o tym, co robimy, o naszej pracy, więc jak byliśmy w Polsce tam na miesiąc, to zawsze kilka kościołów odwiedzaliśmy, żeby coś poopowiadać. I byliśmy na Podlasiu, w Bielsku Podlaskim, wydaje mi się, w Bielsku Podlaskim i takie spotkanie, też siedzi tam ze 30 osób, my tam opowiadamy, no i ponieważ ta powódź była wtedy, też mieliśmy zdjęcia jakieś tam już później po powodzi, jak to wszystko wyglądało, tam wtedy też ten budynek, w którym kościół się spotykał, zalało, więc mieliśmy takie zdjęcia, jak on wyglądał potem i tak dalej, więc opowiedzieliśmy o tym między innymi. No i pod koniec spotkania, wiecie, taka starsza siostra z jakiejś takiej wioski na Podlasiu mówi: słuchajcie, a kiedy była ta powódź? Tak dokładnie powiedzcie, kiedy, w jakie daty? No to żeśmy tak zaczęli sobie przypominać, że to w kwietniu, ale którego? No tak plus minus tam powiedzieliśmy, no 15 kwietnia czy tam 16 kwietnia to się działo. I on mówi: a wiecie co, bo ja się o was czasami modlę i właśnie w kwietniu 15 i 16 ja nie wiedziałem, o co mam się modlić, ale wiedziałem, że mam się modlić o was. I jakby mówi, modliłam się. Tak nie wiedząc o co, ale po prostu. A, że o nasz dom nawet, tak. W każdym razie modliła się no właśnie. Może to nie ci sprawiedliwi tą naszą ulicę uratowali, w sensie mieszkający tam, tylko właśnie ta siostra z takiej malutkiej, naprawdę malutkiej wioski na Podlasiu, którą mało kto tam mieszka i mało kto może nawet o tej wsi wie. A jednak mając w zwyczaju właśnie modlić się i też wiedziała, że ma się modlić konkretnie o nas. I Pan Jezus taką przypowieść opowiedział o tym, żeby zawsze się modlić, nie przestawać. To jest Łukasza 18 rozdział od 1 do 8 wersetu. Opowiedział im przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie przestawać. Mówił: w pewnym mieście mieszkał sędzia, który się nie bał Boga i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła też wdowa, która przychodziła do niego i nalegała: obroń mnie przed moim wrogiem. Przez jakiś czas nie chciał, ale w końcu powiedział do siebie: chociaż Boga się nie boję, a z ludźmi się nie liczę, to jednak wezmę ją w obronę z powodu jej natarczywości. Niech mnie ciągle nie nachodzi i nie dręczy. I Pan dodał: słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. Czy Bóg nie obroni swoich wybranych, którzy wołają do Niego dniem i nocą? Czy będzie długo zwlekał? Mówię wam, że natychmiast weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy zastanie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? przypowieść taka troszkę podobna i czasami myli się z tą, którą czytaliśmy w zeszłym tygodniu o przyjacielu, który przyszedł do przyjaciela i też ze względu na pewną natarczywość wymusił to działanie i tam była mowa o tym, że no Bóg, czy przesłanie tamtej przypowieści było takie, że Bóg jest naszym przyjacielem, który jest gotów dawać nam dobre rzeczy. Ta przypowieść jest, tak jak mówię, podobna, ale trochę inna. Tak? Nie ma tu dwóch przyjaciół, jest wdowa i niesprawiedliwy sędzia. I w pewnym sensie, jeżeli popatrzeć na tą przypowieść w kontekście takiej małej społeczności w starożytności, to te dwie osoby reprezentują dwa skrajne jakby przeciwieństwa. Tak? Jest wdowa i jest sędzia. I o ile wdowa była osobą, która w tamtych czasach no, była, można powiedzieć, najmniej chronioną, osobą, która by miała najmniejsze możliwości. Wdowa, czyli ktoś, kto stracił męża, przez co stracił prawdopodobnie rodzinę, dlatego że kobiety oddawane były tak z tej rodziny ojca do rodziny męża, stawały się jej częścią. Później, kiedy wdowiały, często ich rodzina własna już ich nie chciała, bo po co im dodatkowa kobieta. Z kolei ta rodzina męża, który umarł, też jej nie chciała, bo po co im dodatkowa kobieta. I często to były osoby, które powiedzmy w tamtym systemie społecznym na równi z sierotami były takim, no, najmniej miały możliwości, tak? Miały najmniejszą moc, władzę, siłę, możliwości nawet decydowania o sobie samym, tak? I funkcjonowania. Więc taką wdowę, w takiej wdowie mówi tutaj Pan Jezus. A jednocześnie na drugim końcu całego spektrum byli ci sędziowie, był sędzia. Sędzia, który, tym bardziej tu czytamy niesprawiedliwy, ale sędzia to był w zasadzie człowiek oczywiście przez kogoś wyznaczony zapewne, ale jednocześnie od którego zależało w zasadzie wszystko. My mamy taką współczesną trochę może myślenie o sędziach, że sędziowie to są ci, co mają sprawiedliwości szukać. Natomiast w starożytności to niekoniecznie było pierwsze zadanie sędziego, żeby rozsądzić sprawiedliwie. Raczej sędziowie, no właśnie, byli różni. Po drugie, sądzono przede wszystkim, co jest lepsze dla społeczności. Kiedyś czytałem taką książkę, która właśnie odkryła mi oczy, że w tamtych czasach sędziowie w zasadzie nie decydowali, czy ktoś jest winny, czy niewinny, tylko jakby co jest lepsze dla nas jako społeczności. I jeżeli lepsze jest uniewinnić winnego, choć oczywiste jest, że zrobił coś złego, no to trzeba go uniewinnić, czy ochronić, a no lepsze to jest oczywiście też, czytamy o przekupnych sędziach i tak dalej, więc tego pojęcia naszego dzisiejszego, że chodzi o sprawiedliwość, o to, czy coś się wydarzyło, czy się nie wydarzyło naprawdę, czy ktoś jest winny, czy niewinny, to nie do końca było zadanie sędziów. Zadaniem sędziów było, żeby był jakby spokój w tej społeczności, która jest, jeżeli to ma oznaczać czasami usprawiedliwienie kogoś, kto zrobił coś złego, to nie był żaden jakby absolutnie problem, tak? Ale jednocześnie właśnie to był człowiek, który mógł wszystko. W takiej lokalnej społeczności od niego zależało, kto będzie ukarany, kto nie będzie, co się wydarzy i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy, właśnie Pan Jezus rysuje taką historię, która pewnie nie jest nietypowa dla życia, tak? Ubogiej wdowy, kobiety, która nie ma żadnej mocy sprawczej i sędziego, który ma absolutną moc sprawczą w tej społeczności, w której żyje. I mówi o tym, że nawet w takiej sytuacji ta kobieta, która nic nie może, przez to, że będzie, nie chcę użyć takiego potocznego słowa, które używamy, ale że będzie cierpliwa, będzie cierpliwa i będzie cały czas przychodzić, może sprawić to, że ten niesprawiedliwy sędzia, który nie liczy się z nikim, ani z ludźmi, ani z Panem Bogiem, robi co chce, jednak zrobi to, co słuszne, czy w jakiś sposób jej pomoże. I oczywiście Pan Jezus mówi, no tak jak w poprzedniej przypowieści mówił, Bóg jest jak nasz przyjaciel, to mówi, Bóg nie jest jak ten sędzia. Tak? Bóg nie jest. Jeżeli nawet taki zły człowiek, zły sędzia zrobi to, co trzeba, to Bóg zrobi to jeszcze szybciej. Czy będzie długo zwlekał? Mówi Jezus, mówię wam, natychmiast weźmie ich w obronę. Ale pewną konkluzją Pana Jezusa i myślę, że taką konkluzją na dzisiaj, przynajmniej na miarę naszych czasów na pewno, czy jednak Syn Człowieczy zastanie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? I myślę, że w kontekście tej przypowieści nie chodzi tu o wiarę taką w sensie, czy zastanie ludzi wierzących, ale bardziej mam wrażenie, że chodzi o to, czy zastanie wiarę w ludziach wierzących. Wiarę w sensie, znowu my mamy, nasze słowo wiara ma taki bardzo intelektualny sens, tak? Wierzę w Boga powszechnie oznacza akceptuję Jego istnienie. Natomiast słowo wiara ma dużo, jakby ma szerszy sens, ale też jeśli chodzi o język grecki, nie ma oddzielnie słowa wiara, wierność, lojalność, zaufanie. To jest w zasadzie jedno i to samo słowo, które jest używane właśnie w tych kilku polskich znaczeniach, na które my jakby rozdzielamy to słowo wiara. I myślę, że tutaj Pan Jezus właśnie odnosi się do tej wiary w takim sensie w nas wierzących, zaufania i rzeczywiście przekonania o tym, że Bóg jest w stanie coś zrobić, że Bóg jest w stanie jakby zaingerować na naszą prośbę, czy ochronić nas, ale też uczynić coś więcej. Więc czy Syn Człowieczy zastanie wiarę? Czy my mamy takie zaufanie, że Pan Bóg może rozwiązać różne sytuacje? Żyjemy też w czasach i w takim miejscu, że większość naszych problemów jesteśmy w stanie rozwiązać sami, takich przynajmniej tych przyziemnych, tak? Aczkolwiek żyjemy w czasach problemów, których również nie możemy rozwiązać. Znowu jest to pewien paradoks. Mamy wielkie poczucie sprawczości i tego, że możemy samodzielnie dać sobie radę z wieloma rzeczami, a jednocześnie żyjemy w czasach, kiedy wiele podstawowych problemów jest nieomal nierozwiązywalnych albo przez to, że znowu pewnego paradoksu, przez to, że nie wiem, czy wiecie, taką dygresję robię, ale jednym z największych problemów na świecie jest samotność. Dzisiaj, przynajmniej w takim świecie cywilizowanym, nazwijmy to, naszym zachodnim świecie. Dlaczego? Właśnie dlatego, że za dużo jesteśmy w stanie ogarnąć, jak to się mówi, sami. Ludzie są samowystarczalni i nikt im nie jest do niczego potrzebny. Do momentu, kiedy zaczynają kogoś potrzebować, ale nagle okazuje się, że wokół nich już nikogo nie ma, bo oni nigdy nikogo nie potrzebowali i nie zbudowali żadnej sensownej relacji z nikim obok siebie. Tak? I okazuje się, że nagle w wielomilionowych miastach, zawsze dla mnie to jest taki paradoks, mieszkamy w miastach, gdzie mieszkają miliony ludzi, setki tysięcy, miliony ludzi. Mieszkamy w świecie, który nigdy nie był tak zaludniony jak dzisiaj, tak? Ile tam, 10 miliardów prawie mieszka na Ziemi, a jednocześnie żyjemy w takiej erze największej samotności. Nigdy ludzie nie żyli tak fizycznie blisko siebie jak my dzisiaj. Więcej ludzi mieszka już w miastach niż na wsi, też tak statystycznie. Więc nigdy nie żyliśmy tak blisko siebie, a jednocześnie nigdy nie byliśmy tak samotni, jak jesteśmy w obecnych czasach. I to była dygresja, która mnie teraz wybiła z głównej myśli. Przepraszam was. Ale chodzi o te problemy, tak? Czy właśnie, że je mamy? Że z jednej strony właśnie dużo możemy, mając pieniądze, mając środki, mając różne techniczne środki, możemy być niezależni, samodzielni, a jednocześnie mamy problemy, których nie jesteśmy w stanie, które są, można powiedzieć, kreowane przez te rzeczy, przez tą naszą niezależność i których nie potrafimy rozwiązać. I pytanie jest, czy wierzymy, czy ufamy Panu Bogu na tyle, żeby wierzyć, że przez modlitwę jest w stanie zmienić coś w tej naszej rzeczywistości. Czy niedawno byliśmy w Szkocji, odwiedzaliśmy naszego wnuka i zwróciły moją uwagę takie banery przed kościołami. Tam, jak to w zachodniej Europie, wiele kościołów jest pozamykanych. Jak się idzie w niedzielę na nabożeństwo, no to tak też jest niezbyt dużo ludzi na tych nabożeństwach. Ale zwróciły moją uwagę banery, które mówiły: czy próbowałeś się modlić? Takie krótkie zdanie. Czy próbowałeś się modlić? I tak mnie to zaintrygowało i zaciekawiło. I myślę sobie, rzeczywiście w takim zaświadczonym społeczeństwie, gdzie ludzie chodzą po ulicach i mają właśnie różne problemy i wielu z nich nie mogą załatwić, dać im taką informację. Czy próbowałeś modlitwy? Tak? Czy spróbowałeś zwrócić się, innymi słowy, do Boga? No bo tak rozumiemy tą modlitwę. I stwierdziłem, że jest to ciekawa zachęta, tak? I ciekawy sposób takiej ewangelizacji, żeby zachęcić ludzi w ich problemach, żeby zwrócili się do Pana Boga w tym wszystkim. Kochani, co więcej, jeżeli patrzymy na to, jak, co Biblia mówi o modlitwie, bo jedna rzecz to są nasze problemy takie osobiste, ale też nasz świat jako taki nie jest pozbawiony problemów. Tak, wiemy, że niektórzy już ogłaszali, że wyszliśmy z wojen, głodu i takich różnych problemów, które towarzyszyły ludzkości przez całą jej historię. I byli tacy historycy, którzy 10 lat temu ogłaszali, że w zasadzie to już koniec, że jak jakieś wojny, to tylko gdzieś tam jakieś plemienne, może gdzieś tam w zapadłych, dalekich miejscach na świecie. Jeszcze coś tam gdzieś jest, ale nasz cywilizowany świat to już w zasadzie z tego wyrósł, tak? My już nie będziemy załatwiać spraw w taki sposób, nie ma po co. Historia pokazuje, że to donikąd prowadzi i w zasadzie załatwiliśmy problem właśnie wojen, w zasadzie załatwiliśmy problem głodu, bo problem głodu dzisiaj nie jest dlatego, że nie ma co jeść, tylko jakby jest to problem dystrybucji tej żywności, więc i tak dalej, tam już taką złoty wiek gdzieś tam ogłaszali, aczkolwiek jak wiemy, okazało się, że to jak ktoś, człowiek coś powie, to Pan Bóg zawsze sprawdzi. Też o tym mówiliśmy, tak? Więc też te informacje Pan Bóg zrobił, takie sprawdzam, czy rzeczywiście tak jest, no i obudziliśmy się w świecie, w którym jednak wojny są tuż pod naszymi drzwiami. No a jak są wojny, to zaraz będzie i głody, i inne problemy, które zawsze temu towarzyszą. I znowu, nie wiem jak wy, ale ja mam takie przekonanie, że jak mało mogę zrobić, w takim sensie, co ja mogę, tak? Co ja mogę zrobić, żeby coś się zmieniło, żeby wpłynąć w jakiś sposób na ten świat. Też o tym mówiliśmy, że z jednej strony nawet jako chrześcijanie, nawet gdybyśmy jakby moglibyśmy liczebnie, ale ponieważ się nie umiemy dogadać ze sobą, to i tak nie jesteśmy w stanie nic zrobić i w zasadzie okazuje się, że jesteśmy, wydawałoby się, bezsilni. A jednak z drugiej strony, kiedy właśnie patrzymy na modlitwę, i tutaj chciałbym parę wersetów z Księgi Objawienia przeczytać. Najpierw z 5 rozdziału, 5 rozdział i 8 werset. I tam jest mowa o, czy ten autor Księgi Objawienia opisuje tą salę tronową Boga, z której, można powiedzieć, dzisiaj taki pokój, wiecie, w którym centrale, z której Pan Bóg zarządza rzeczywistością, światem. On tam jest, tam opisuje te chóry aniołów, opisuje też tych świętych stojących wokół tego tronu, tak? I widzimy tą salę tronową. I mówi potem takie słowa, opisując to, mówi, że tam mówi o zwoju. To jest inny ciekawy temat, ale jest baranek, który bierze zwój i może złamać pieczęcie, których nikt nie może złamać. Ale to, co nas dzisiaj interesuje, to 8 werset. A gdy wziął zwój, 4 istoty żyjące i 24 starszych upadło przed barankiem. Każdy z nich miał harfę, i złote czasze pełne kadzideł, które są modlitwami świętych. Więc mamy jedną rzecz, takie porównanie, jest to oczywiście wszystko też nawiązuje, może nie to, że to nawiązuje, ale to ta starotestamentowa świątynia nawiązywała właśnie do tej Bożej sali tronowej, a nie na odwrót, tak, ale tam było to palenie kadzidła, była ofiara z kadzidła, którą składało się codziennie Bogu. I tutaj no to jest porównana ta ofiara z kadzidła do modlitw, tak, więc tymi czaszami pełnymi kadzideł, które tam dochodzą przed Boga, to są modlitwy świętych. Jeżeli przejdziemy do 8 rozdziału Księgi Objawienia i z kolei wersetów 3-5, tam czytamy podobną rzecz. Przyszedł inny anioł i stanął przy ołtarzu, mając złote naczynie na żar. Dano mu też wiele kadzideł, aby je ofiarował z modlitwami wszystkich świętych na złotym ołtarzu przed tronem. A dym kadzideł wzniósł się z modlitwami świętych z ręki anioła przed Bogiem. Następnie anioł wziął naczynie na żar, napełnił ogniem z ołtarza i rzucił na ziemię. I nastąpiły gromy i głosy i błyskawice i trzęsienia ziemi. I dalej zaczyna się opis 7 trąb i różnych kataklizmów, które na ziemi się dzieją. I oczywiście niektórzy w tym widzą jakąś przyszłość, znowu nie wchodząc głęboko w to, i to jest inny temat, ale wydaje mi się, że Księga Objawienia nie mówi o przyszłości, mówi o teraźniejszości, o całości jakby tego, co funkcjonuje. Ale to, co widzimy, i tutaj może abstrahując od tego, to widzimy to, że ten żar rzucony na ziemię, to jest właśnie żar tego kadzidła, które jest modlitwami świętych. I co ten żar robi? Gromy, głosy, błyskawice i trzęsienia ziemi, a później właśnie opisuje kataklizmy, które dzieją się na ziemi, kiedy anioł rzuca te rzeczy po kolei 7 razy, rzuca na ziemię, tam brzmią trąby jeszcze przy tym i tak dalej. Pamiętacie pewnie, kto czytał Księgę Objawienia, to pamiętaj, dzieją się różne rzeczy. I to, co chcę powiedzieć, to jest to, że wydaje mi się, że, tak, że Księga Objawienia właśnie pokazuje w ten sposób również właśnie to, czym są modlitwy. Że nam się wydaje, że to jest takie tam właśnie modlenie się, tak? Takie coś tam mówię, a i tak dzieje się czy coś, czy nie dzieje się, nie wiem. Ale Biblia opisuje to, że są gromy, błyskawice i trzęsienie ziemi. Choć my tego jakby nie doświadczamy. To, co apostoł Jan, zresztą jak się patrzy na Księgę Objawienia, on też przede wszystkim opisuje swoje czasy i to, co on widzi fizycznymi oczami, to, że jest więźniem na wyspie z powodu swojej wiary, wysłanym przez cesarza na wyspę za karę. W zasadzie jest jednym z wielu ludzi tam w jakichś kamieniołomach zapewne pracujących i to jest ta rzeczywistość, którą on widzi fizycznie, tak? I cesarstwo rzymskie jest w rozkwicie swojego jakby pogaństwa, chrześcijanie są prześladowani i tak dalej. I to jest jakby jego fizyczna rzeczywistość. Ale Bóg pokazuje mu tą drugą rzeczywistość, właśnie Księgę Objawienia, tą niewidzialną ludzkimi oczami, tak, w której on widzi Boga, który tak naprawdę zarządza tym wszystkim i dzieją się rzeczy jakby odwrotne do tego, co widać po ludzku. Dzieją się właśnie kataklizmy i tak dalej w takim, powiedzielibyśmy, duchowym sensie, choć może to nie jest najlepsze jakby stwierdzenie i sformułowanie i opisanie tego, co się dzieje. I znowu, pewnie dużo więcej trzeba by o tym mówić, ale to, co chciałbym tu powiedzieć, to jest to, że te modlitwy mają znaczenie. Nam się może to wydawać malutką modlitwą, może czasami nie wiedząc o co, ale być może w tej Bożej rzeczywistości to jest trzęsienie ziemi i gromy i błyskawice gdzieś, które nie są dla nas dzisiaj widoczne, bo Bóg bierze nas w swoją obronę, czyni swoje dzieło, swoją pracę, tak? Prowadzi, można powiedzieć, historię ku jakiemuś finałowi i robi to z naszej perspektywy powolutku, może zbyt powoli i może zbyt jakoś nie tak, jak my byśmy to sobie wyobrażali, ale jednak krok za krokiem Boże Słowo daje nam taką perspektywę, że to do czegoś zmierza, tak? I zmierza nie do czego innego, tylko do tego, o co się modlimy, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Nie? To królestwo ma nadejść. Znaczy ono już jest, ale ma się jakby zrealizować. Ta wola w jakimś sensie już się dzieje, ale my ją mamy dalej również pełnić, tak? I wszystko to zmierza, tak jak Księga Objawienia na koniec mówi, ku temu, kiedy niebo łączy się ponownie z ziemią i wstępuje od Boga nowe miasto i zaczynają się zupełnie inne czasy, gdzie nie ma śmierci, płaczu, choroby i tych wszystkich rzeczy, o których tam czytamy. Więc nasze modlitwy mają znaczenie. Nasze modlitwy mogą zmieniać rzeczywistość jakby na odległość tysięcy kilometrów. Mogą robić rzeczy, nawet tak jak ta siostra z Podlasia, nie wiedząc jakby o co się modlimy i co, ona po prostu wiedziała, że ma się modlić, modliła się i dla nas to zmieniło naszą rzeczywistość. I takie rzeczy mają się dziać. Natomiast Pan Jezus jakby słusznie pyta, myślę, że to jest pytanie, czy mamy takie zaufanie, żeby modlić się czasami nie widząc właśnie może rezultatu, żeby modlić się w oczekiwaniu i oczywiście oddając to Bogu, bo myślę, że tak jak już mówiliśmy kilkakrotnie, że te modlitwy dzieją się, kiedy są zgodne z Bożą wolą, tak? Kiedy, jeżeli prosimy o rybę, o rybę tam było, tak? To Bóg nie da nam węża, więc jak prosimy o węża, to Bóg też nam go nie da, tylko da nam rybę, bo jest dobrym ojcem i często te odpowiedzi mogą być zupełnie inne niż nam się wydaje. Więc kochani, podsumowując tę modlitwę, jak większość ważnych rzeczy w Biblii jest pełna paradoksów. Bóg poznaje się w sprzecznościach. I my chcielibyśmy wszystko poukładać bardzo systematycznie i ogarnąć Pana Boga i powiedzieć, no to my już go teraz rozgryźliśmy i my wszystko wiemy na jego temat i taką mamy tendencję naszą ludzką, tak jak właśnie świat już ogarniamy i wszystko rozumiemy, dopóki coś się nie wydarzy, tak samo czasami z Bogiem. Ale właśnie są takie paradoksy, o których mówiliśmy. Z jednej strony Biblia mówi, że Bóg wie o naszych potrzebach, zanim jeszcze poprosimy. Co oznaczałoby, że w zasadzie prosić nie ma sensu, no bo jak Bóg wie, to po co w ogóle prosić, jeżeli On wie, zanim poprosimy. To jest jakby jedna strona medalu. Z drugiej strony Biblia mówi, módlcie się o wszystko. Wszystkie swoje sprawy przynoście Bogu. Nie? Więc jakby trochę inna perspektywa na to wszystko. Pan Jezus, kiedy mówi o uschniętym drzewie, czy pamiętacie, mówi uczniom, o cokolwiek poprosicie w moim imieniu, to choćby tej górze, jak powiecie, żeby się przeniosła i wpadła w morze, to tak będzie. No ale nie znam jeszcze nikogo, kto ma taką wiarę, żeby góry przestawiać, tylko w przysłowiu jest, tak, że można góry przestawiać. Ale również myślę, że chodzi tutaj bardzo wyraźnie o to, że to są modlitwy zgodne z Bożą wolą. W liście Jakuba jest mowa o Eliaszu i tym, że tam sprowadził deszcz, najpierw suszę, deszcz, ale to wszystko było działanie, bo Bóg tak zaplanował, czy Bóg tak to prowadził i on modląc się zgodnie z tym, co Bóg chciał robić, jakby to wszystko działo się. Więc modlitwa zgodna z Bożą wolą jest tutaj bardzo ważna. I oczywiście taka modlitwa wymaga rozeznania, zrozumienia tego, co Bóg chce. I myślę, że to zrozumienie przychodzi z dwóch stron, z refleksji nad Bożym Słowem i refleksji nad tym, co nas otacza. I to jest bardzo, to jest taka kluczowa rzecz dla nas jako ludzi wierzących, refleksja. A znowu rzecz, którą w dzisiejszych, no, współczesnych czasach coraz trudniej refleksję, bo jest za dużo informacji, za dużo pewnych rzeczy, po prostu przez naszą głowę przenikają tysiące informacji i my nie mamy czasu usiąść i się zastanowić nad kilkoma z nich, tak? Bo już jest kolejna. I myślę, że to jest problem współczesnego chrześcijaństwa. Jeden z problemów to jest brak refleksji. W takim sensie, że po prostu nikt nie ma czasu, żeby usiąść, pomodlić się, zastanowić się, rozważyć, mieć refleksję nad Bożym Słowem, nad tym, co nas otacza. I drugie, które Biblia mówi, to słuchanie tego, co Duch do nas mówi, tak? Bóg do nas mówi. I to jest też część tej refleksji. Więc, kochani, z modlitwy wynika później, znaczy wszystkie te trzy rzeczy, o których mówiłem, modlitwa, społeczność, misja, one wynikają jedna z drugiej, są ze sobą zazębione, choć z modlitwy też wynika przede wszystkim misja. Jeżeli będziemy robić to, do czego Bóg nas chce prowadzić i powołuje, to te rzeczy będą się działy. Jeżeli będziemy wymyślać swoje pomysły, no to różnie będzie, tak? Jak to ktoś powiedział, jak chcesz rozśmieszyć Pana Boga, to opowiedz mu o swoich pomysłach, tak? Czasami tak jest. Znaczy, Pan Bóg wysłucha naszych pomysłów, bo jest dobrym ojcem, natomiast co z nimi dalej będzie, to jest podobnie jak dzieci do nas przychodzą z pomysłami, to zastanówcie się, jak wtedy my reagujemy na te pomysły. Myślę, że to nam też otworzy taką rzeczywistość tego, jak Pan Bóg reaguje na nasze pomysły. Różnie, bo pomysły są różne, nie? Są lepsze i gorsze. Więc, kochani, kończąc, tak jak mówię, ten temat modlitwy, myślę, że jeżeli chcemy, żeby Pan Jezus tą wiarę zobaczył, to nasze zaufanie do Niego, to musimy modlić się, słuchając też tego, co Bóg do nas mówi, bo modlitwa jest w dużej mierze właśnie słuchaniem. I nie chciałem kończyć tego kazania tym cytatem, ale jednak go przeczytam. Taki był filozof, chrześcijanin Soren Kierkegaard, Duńczyk. Bardzo ciekawa postać, który właśnie zacytuje jego... On miał takie rozważania o liliach i ptakach. Tak, to o liliach i ptakach, to wiecie, że to nawiązanie do Pana Jezusa, który mówił, patrzcie na lilie i patrzcie na ptaki, czy one tam sieją, zbierają, czy troszczą się i tak dalej. I on te rozważania gdzieś tam kończy takim zdaniem. Lilie i ptaki rozumieją, że nie mają nic do powiedzenia, a wiele do nauczenia. W swoim milczeniu uczą nas być cicho i praktykować słuchanie. Modlitwa staje się kwestią nauki słuchania. Musimy stać się osobą, która nauczyła się, że modlić się to nie słuchać siebie, ale zamilknąć i pozostać w milczeniu, aż modlący się usłyszy Boga. Więc myślę, że to jest takie dobre też podsumowanie. Oczywiście znowu w pewnym paradoksie. My mamy przynosić nasze sprawy, nasze troski, nasze modlitwy przed Pana Boga, wszystko powierzać Panu Bogu, ale z drugiej strony modlitwa jest też słuchaniem tego, co Bóg mówi do nas i indywidualnie, i jako społeczności. I dlatego musimy ją praktykować choćby po to, żeby Pan Bóg zastał wiarę, jak wróci Pan Jezus. Wiarę naszą, w sensie nasze przekonanie, że modlitwa działa, że Bóg jest dobry i robi w nas to, co robi. Więc, kochani, w związku z tym, kończąc już dosłownie ostatnie zdanie, proponujemy wam środowe spotkania modlitewne, tak jak wspominałem tydzień temu. I chcemy od tego już najbliższej środy rozpocząć te spotkania o godzinie 19 tutaj w kaplicy. Jeżeli chcecie modlić się jako społeczność, ja rozumiem, że my rozumiem i mam nadzieję, że wszyscy modlimy się też indywidualnie. Amen, aleluja. Natomiast myślę, że jest też potrzeba społeczności, modlitwy jako społeczność, żebyśmy też wiedzieli, co Pan Bóg chce od nas jako społeczności, żebyśmy też wsparli się w modlitwie. Więc myślę, że te spotkania będą miały takie dwa aspekty, które bym chciał, żeby miały. Jeden, modlitwę o siebie nawzajem, a drugi, takiego też uczenia się słuchania tego, co Pan Bóg do nas mówi. I takiego właśnie skupienia, czy próby skupienia, uczenia się skupienia na nim. Więc jeżeli chcecie brać w tym udział, to zapraszamy od środy, godzina 19 tutaj, w najbliższą środę spotykamy się po raz pierwszy i zobaczymy, jeżeli jakieś inne dni będą się okażą lepsze. Będziemy w tym elastyczni, ale od czegoś musimy zacząć, więc zaczynamy tak. Zapraszam was wszystkich na takie spotkanie. Kochani, powstańmy, żeby modlić się, czy nie wiem, mamy jakieś modlitewne prośby, rzeczy, o które chcemy się modlić,